Radio Kraków. A z nami w studiu już pierwszy zapowiadany gość, Miłosz Stelmach, redaktor naczelny czasopisma Ekrany, wykładowca filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim i nowość, bo od niedawna prowadzący podcast o tematyce filmowej Flixtok. Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Ostatnia nasza rozmowa, jeżeli dobrze liczę, to był początek marca. Wtedy zakończył się festiwal filmowy w Berlinie. Teraz spotykamy się, żeby porozmawiać o innym festiwalu, chyba bardziej prestiżowym, czyli festiwalu kaneńskim. Gdybyś miał porównać Berlinale i Cannes, to chyba dwie różne imprezy.
No, zupełnie różne. Tak jak już wspomniałeś, prestiż jest inny, mimo że Berlinale należy do tej, nazwijmy to, wielkiej trójki festiwali, bo tak się czasami mówi, razem z Wenecją jeszcze te trzy imprezy tworzą jakiś taki prestiżowy zestaw, to Berlinale wydaje się, że zwłaszcza w ostatnich latach trochę odstaje od tego zestawienia. Poza tym Cannes ma zupełnie inny charakter, to jest maj, lazurowe wybrzeże, niewielka miejscowość wypoczynkowa, więc to jest taki festiwal czerwonych dywanów, jachtów, drogich kreacji. No a Berlin, wielkie miasto, środek zimy, jest taki bliższy widzowi. Zresztą niech świadczy o tym fakt, że na Berlinale na każdy pokaz można wejść, przynajmniej teoretycznie z ulicy, to znaczy nawet na pokazy galowe można kupić bilet. Natomiast w Cannes to jest tylko mała, wydzielona sekcja, pobocznych kinach zwykli mieszkańcy Cannes czy okolicy mogą kupić na nie bilety i to nie jest łatwe, więc powiedziałbym, że Berlinale to jest raczej egalitaryzm, Cannes raczej elitaryzm.
No dobrze, mamy elitaryzm i tak sobie myślę, że ten prestiż no też gdzieś ujawnia się w samym konkursie i w samej selekcji festiwalowej. Często mówisz, że Berlinale to taki festiwal, który promuje kino, no gdzieś tak bijące na alarm, też bardzo osnute wokół tematów społeczno-politycznych. Często małe filmy w Cannes, no raczej większe nazwiska, twórcy uznani. No każdy do Cannes zapewne chciałby się dostać i w tym konkursie wziąć udział. Ta tegoroczna edycja o tyle ciekawa i interesująca, że jubileuszowa, 75. edycja. Właśnie, zacznijmy może od takiego ogółu, bo wszyscy spodziewali się po tej 75. edycji nie wiadomo czego, no bo wiadomo, jubileusze, no to trzeba hucznie świętować, tym bardziej w Cannes. A do mnie dochodziły takie głosy, że tegoroczny konkurs taki w kratkę. To znaczy, wypisałem sobie nawet zdania na moich znajomych. Średni konkurs, średnia palma, tegoroczny konkurs raczej do zapomnienia. Nie wiem, jakie ty masz wrażenia. Wyjdźmy do od ogółu, a będziemy sobie do szczegółowych kwestii i filmów dochodzić.
Rzeczywiście, będąc na festiwalu, wszyscy dookoła tak mówili, że jest trochę rozczarowujący, że brakuje jakichś super filmów, ale z drugiej strony nie przypominam sobie dużego festiwalu, w którym by tak nie mówiono. To znaczy zawsze jest tak, że w czasie imprezy wszystkim się wydaje, o tak sobie, średnio, bez przesady. Wydaje mi się, że wiele z tych filmów będzie dopiero rosnąć i one dopiero zbudują swoją pozycję. Cannes to jest trochę, tak jak wspomniałeś, taki all-star line-up, to znaczy nawet jak spojrzymy na nazwiska reżyserów, którzy w tym roku występowali, to połowa z nich to są już laureaci na przykład Złotej Palmy albo podobnych nagród. Hirokazu Koreeda, Ruben Östlund, bracia Dardenne. To są takie stabilne punkty, bym powiedział, właśnie tych największych festiwali. I w tym sensie być może nie było żadnych wielkich objawień. To znaczy chyba nie pokazał się jakieś takie nowe nazwisko. Może z jednym wyjątkiem. Pewnie przejdziemy potem do tego filmu, ale Lucas Daunt, młody belgijski reżyser, zrobił film, który, jak sądzę, zostanie w pamięci. A poza tym mieliśmy trochę przegląd tego, co widzieliśmy. Być może też niekorzystnie wychodziły te porównania z poprzednim rokiem, który, chociaż pandemiczny, był paradoksalnie jednym pewnie z lepszych konkursów kaneńskich, dlatego że tak naprawdę zbierał filmy no, z dwóch albo przynajmniej z półtora sezonu. Po tym, jak festiwal nie odbył się rok wcześniej, wiele tytułów zostało przetrzymanych i bardzo napakowane było rodzynkami to ciasto.
No dobrze, to przejdźmy do szczegółów, bo powiedziałem średni konkurs, średnia palma, cytując jednego z moich znajomych. No właśnie, w tym roku ten najwyższy kaneński laur powędrował do wspomnianego już przez ciebie Rubena Östlunda, szwedzki reżyser, który już raz zdołał Cannes oczarować. Przypomnijmy rok 2017, złota palma dla jego poprzedniego filmu, czyli The Square. Teraz powrót po 5 latach i kolejna nagroda.
To jest dopiero drugi reżyser w historii, który właśnie za drugi swój kolejny film dostał Złotą Palmę. Wcześniej Michael Haneke, austriacki reżyser, dokonał tego, bo chociaż było już takich bodaj 10 twórców, którzy właśnie mają podwójny laur w swoim dorobku, to rzadko się zdarza, żeby film po filmie to zrobić. A Ruben Östlund to zrobił i pewnie nie jest to film, któremu ja bym przyznał Złotą Palmę, gdybym miał kiedykolwiek taką moc, ale z drugiej strony, czy kiedyś był festiwal, w którym bym faktycznie przyznał tak jak jury? Pewnie kilka razy by się zdarzyło, ale nie tak znowuż wiele. Natomiast Triangle of Sadness, który wygrał, pewnie będzie wywoływał właśnie takie mieszane odczucia, to znaczy będzie spore grono widzów, którzy uznają, że były w tym konkursie filmy lepsze. Na pewno wiele osób uzna, że w samej karierze Östlunda nie jest to najlepszy film i ja też tak uważam. Z drugiej strony można powiedzieć, że wpisuje się jakoś w niedawne wybory kaneńskiej kapituły. Tam co roku jury jest oczywiście inne, więc trudno mówić o jakiejś spójnej polityce festiwalu, bo to wybierają zaproszeni jurorzy. Ale od kilku lat widać taki zwrot w kierunku kina trochę bardziej gatunkowego. Nie chcę powiedzieć rozrywkowego, bo zeszłoroczny Titan to jednak film dosyć taki ekstremalny. Natomiast jeśli jeszcze to zestawimy z wcześniejszym Parasite Bong Joon-ho, no to widać, że Cannes jakby odchodzi od takich przysłowiowych festiwalowych snujów, a stawia na kino trochę bardziej przystępne dla widza, bo Triangle of Sadness jest przede wszystkim komedią, taką satyrą klasową, byśmy powiedzieli.
To porozmawiajmy sobie o tym, kto tutaj został wzięty na cel przez Östlunda, bo przed wejściem na antenę powiedziałem ci, że zerkałem do recenzji Michała Walkiewicza na Filmwebie. Ten film chyba umiarkowanie mu się podobał i tutaj przytoczę takie zdanie z tej recenzji. Im pewniejszym krokiem Ruben Östlund przechadza się wśród żywych klasyków europejskiego kina, tym łatwiejsze wybiera sobie cele. Karierę rozpoczynał od przenikliwych wiwisekcji społeczeństwa. The Square, no to wiadomo, że sztuka współczesna została wzięta na cel. Tutaj mówisz, że satyra klasowa. Też masz podobne wrażenie, jak nasz krytyk znajomy przytoczony, że Östlund powoli idzie na łatwiznę?
Rozumiem, co Michał miał na myśli, mówiąc o tym, ale wydaje mi się, że trzeba to też wziąć trochę w kontekst całej formuły tego filmu, bo Östlund, jeśli spojrzymy na cztery jego ostatnie filmy, którymi zrobił sobie taką pozycję, no już mistrza współczesnego kina, widać bardzo wyraźną taką linię ewolucyjną, to znaczy gra, film sprzed lat już kilkunastu, jest na wskroś realistyczna i poważna i faktycznie tam też te tematy dotyczące przemocy w społeczeństwie, rasizmu, jakichś takich napięć etnicznych, no są bardzo skomplikowane. I każdy jego kolejny film, od Turysty poprzez The Square, teraz do Triangle of Sadness, kieruje się trochę bardziej w lżejszym kierunku, żeby nie powiedzieć komediowym. I dochodzi teraz do czystej satyry. No a satyra trochę musi być przerysowana, to znaczy w tym sensie oczywiście są to łatwiejsze cele, ale dlatego też, że taka jest konwencja i z drugiej strony on tutaj nie oszczędza nikogo, bo ten film zaczyna się trochę jak taki pamflet na świat mody i w tym sensie przypomina The Square, który w świecie sztuki współczesnej się rozgrywa, ale potem podąża w zupełnie innym kierunku, bo ten film jest podzielony na trzy części i można powiedzieć, że każda bierze kogoś innego na celownik, bo centrum filmu rozgrywa się na takim luksusowym jachcie, gdzie podziały pomiędzy zwłaszcza załogą a pasażerami, bardzo często niezwykle majętnymi, i też nieświadomymi swojego przywileju, swojej majętności i tego, jak traktują innych dookoła, są bardzo mocne, ale w pewnym momencie pod wpływem niespodziewanego wypadku role się trochę odwracają i można powiedzieć, że Östlund tutaj rozdaje ciosy porówno.
No dobrze, to nie będziemy zdradzać szczegółów, bo ten film trafi do dystrybucji, o tym już wiemy, tutaj Gutek Film w zasadzie zagarnął większą chyba część z tego tortu kaneńskiego, szczególnie z konkursu głównego, więc te filmy, o których rozmawiamy, już niedługo pewnie zagoszczą na ekranach kin, będą na nowych horyzontach, to na pewno. No dobrze, Złota Palma dla Szwedów, tutaj takiej terminologii sobie użyję sportowej i jeżeli zacząłem już tym wątkiem narodowym, to będę kontynuował, bo reprezentacja polska, no chyba ciekawa w tym roku, tym bardziej, że jeden film w konkursie głównym i może od niego zacznijmy. Jerzy Skolimowski, który z Cannes z nagrodą jury wyjechał. Io, tak nazywa się jego najnowszy film. Tytuł chyba nieprzypadkowy.
No nieprzypadkowy, bo jest to jednocześnie onomatopeja mająca sugerować oślego bohatera, bo ten film opowiada o właśnie osiołku, który różne perypetie przeżywa. Jednocześnie Io to jest też imię tego osiołka. Jerzy Skolimowski wraca do Cannes po wielu, wielu latach, bo on swoje ostatnie filmy prezentował raczej w Wenecji. Nie sprawdziłem, szczerze mówiąc, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to nie był jego pierwszy udział w Cannes od lat 80., kiedy zdobywał tam nagrody. Więc jako taki weteran wraca i jego film, co więcej, miał bardzo dobry odbiór, to znaczy był wysoko oceniany przez krytyków, chociaż przyznam, że mnie niespecjalnie się podobał i wydaje mi się, że w ogóle w Polsce może być nieco gorzej odbierany niż na Zachodzie.
A to porozmawiajmy o genezie tego filmu, bo mówisz o oślim bohaterze, no i to też jest pewne nawiązanie do klasyki kina. Na Los Szczęścia Baltazarze, 66 rok, Robert Bresson, no i teraz Io, rok 2022, Jerzy Skolimowski. Skolimowski w wywiadach mówił, że oglądając film Bressona przed laty, uronił łzę. To chyba jedyny raz, kiedy płakał na filmie. No piękne hasło reklamowe, nie wiem jak było naprawdę. No ale właśnie, bo mówisz, że średnio ci się ten film podobał, więc zakładam, że w twoim przypadku no to porównanie do filmu Bressona tutaj nie wytrzymuje chyba.
Oj nie, absolutnie. No jeszcze pamiętajmy, że Bresson to robił właśnie 60 lat temu i można powiedzieć, że na pewien paradoks zakrawa fakt, że dzisiaj ten film Skolimowskiego jest uznawany za taki bardzo świeży i nowy właśnie dlatego, że ma bohatera zwierzęcego, dlatego, że przyjmuje też konsekwentnie i to robi pewnie bardziej świadomie niż Bresson. No też jakby zmieniły się czasy, zmienił się dyskurs, że tak powiem, wokół zwierząt. Perspektywę właśnie bohatera nieludzkiego. To jest taki wątek, który w ostatnich latach w kinie widzimy dość mocno. Twórcy lubią przyjmować właśnie nieludzkie perspektywy zwierzęce, ale też na przykład związane z maszynami czy jakimiś innymi sztucznymi bytami. Ale mam wrażenie, że chociaż pomysł jest ciekawy, bo jakby jesteśmy przywiązani tylko do tego osiołka, przez to film ma taki epizodyczny charakter. Nie ma żadnych stałych bohaterów ludzkich, którzy się pojawiają. To jednak rozczarowała mnie trochę prostota tego pomysłu. Można powiedzieć, że to jest taki, ten osiołek zbiera metaforycznie i dosłownie kolejne baty po prostu od losu i rozumiem jakby wrażliwość, która za tym stała, chęć jakby takiego empatyzowania i przekazania widzom wrażliwości, która jakoś bardziej otworzyłaby nas na takie doświadczenie, to jednak po prostu ta historia była dla mnie mało wciągająca, a czasami ten świat wokół jednak mało wiarygodny i dlatego wydaje mi się, że on też może być dla widzów spoza Polski jednak trochę lepszy, bo myślę, że mogą oni nie dostrzec pewnych takich uproszczeń, przekłamań, słabości po prostu w portretowaniu tego świata, który moim zdaniem opiera się jednak dosyć mocno na stereotypach w portretowaniu, zwłaszcza polskiej prowincji, która wiadomo, jak w polskim kinie artystycznym, musi być po prostu straszna, pełna korupcji, pijaństwa, przemocy i tak dalej. Wydaje mi się to trochę za łatwe.
No tak, właśnie chciałem cię o to dopytać, bo ja cię trochę jak dziecko będę dopytywał, bo w tym roku nie miałem okazji być w Cannes, więc tych filmów nie widziałem siłą rzeczy. Zastanawiałem się właśnie, na ile ten film zostaje gdzieś wpisany, nie wiem, we współczesną Polskę, w nasze realia, na ile w ogóle da się przeszczepić tego Bressona na dzisiejszy grunt, no ale mówisz, że ta Polska jest taka, no...
Tak, jest pokazana właśnie w taki bardzo publicystyczny sposób. Oczywiście można się bronić, że to jest tylko tło, że to jest tylko sztafaż, ale ten sztafaż wydaje mi się nieprzypadkowy. To znaczy taki rodzaj właśnie przedstawiania rzeczywistości społeczno-politycznej w jednoznacznie ciemnych barwach nie wydaje mi się do końca przekonujący po prostu w wypadku tego filmu i sprawia, że trochę czasami ciężko podążać za losami tego tytułowego bohatera, chociaż niektóre ujęcia są naprawdę znakomite i bardzo podobają mi się sceny, w których Skolimowski też eksperymentuje po prostu z obrazem i ze sposobem widzenia od takich właśnie ujęć POV z punktu widzenia na przykład tego osła, ale przez też takie stroboskopowe sceny albo z takie bardzo szerokokątnym obiektywem, na przykład jest scena gry w piłkę nożną i wygląda jakbyśmy naprawdę niemalże z perspektywy murawy, z perspektywy tej piłki śledzili te wydarzenia. Więc są takie bardzo intrygujące momenty, ale po prostu te ciekawe rzeczy nie przełożyły się dla mnie w takie pełne doświadczenie odbiorcze, powiedziałbym.
No i Skolimowski nie był jednym naszym reprezentantem w tym roku w Cannes. Mamy jeszcze Agnieszkę Smoczyńską, może nie w konkursie głównym, ale jednak i ten film widziałem, że też całkiem niezłą recepcję zbierał. Właśnie porozmawiajmy troszkę o Smoczyńskiej, nie wiem jak tobie ten film się spodobał.
W ogóle tu trzeba docenić ten moment, kiedy mamy i przedstawiciela w konkursie głównym, co jest w ogóle rzadkością. Ostatnio był to Paweł Pawlikowski, Zimną wojną, ale to też był pierwszy film po wielu latach w konkursie głównym Cannes. A tutaj jeszcze właśnie Agnieszka Smoczyńska pokazuje swój trzeci pełnometrażowy film w sekcji Unserter Reger, która jest taką drugą co do ważności sekcją festiwalu. I pokazuje film, który ciekawy sposób, bym powiedział, łączy jej zainteresowania z wcześniejszych filmów, jednak z nowym kontekstem, bo to nie jest jej opowieść, to nie jest jej historia. Ona tę historię zaczerpnęła od scenarzystki, która z kolei wzorowała się na prawdziwych wydarzeniach, to znaczy opowieści o parze sióstr z lat 70., 80. w Wielkiej Brytanii, które w pewnym momencie odmówiły, czy przestały się odzywać, przestały mówić z nieznanych powodów. I Agnieszka Smoczyńska tutaj wkracza na taki nowy, bym powiedział, obszar produkcyjny, bo to jest film anglojęzyczny, dziejący się właśnie w Wielkiej Brytanii. Na początku możemy zobaczyć logo Universala, jeśli dobrze pamiętam, Focus Features, czyli takie duże amerykańskie studia produkcyjne. Jakiś zupełnie wyższy poziom, jeśli chodzi właśnie o produkcję filmu, taki nieosiągalny dla większości polskich twórców.
A co o tym filmie sądzisz? Muszę cię dopytać.
No znowu, nie chcę wychodzić na malkontenta, który nie lubi polskich filmów, ale ten film jest, bardzo szanuję ten film, bo uważam, że on jest dobrze zrobiony, jest dobrze zagrany, ma fajne pomysły, ponieważ Agnieszka Smoczyńska, żeby jakby opowiedzieć o tych siostrach, musiała trochę zainscenizować z kolei bardziej ich świat wewnętrzny. One mówią, ale między sobą tylko, tworzą, żyją trochę w świecie literatury, na początku radia i są w tym filmie piękne takie wstawki animowane. To jest taki film, gdzie ciężko mi wskazać bezpośrednio jakieś wyraźne problemy, jakieś wady tego filmu, ale mimo to on swoim po prostu rytmem jakoś mnie nie porwał. Ta historia jest rozciągnięta na kilkanaście lat i w ogóle tego nie czułem. To znaczy, kiedy pod koniec ktoś mówi, że bohaterki wychodzą z takiego zakładu zamkniętego po 11 latach, to ja się zacząłem zastanawiać, gdzie te 11 lat było. Podobnie jakby ich relacja z rodzicami, ze światem zewnętrznym nie jest dla mnie do końca przekonująca. Więc mam poczucie, jakby Agnieszka Smoczyńska świetnie sobie radziła na takim poziomie mikro, pojedynczych scen, pojedynczych zabiegów. Właśnie świetne są te wstawki takie animowane, albo w ogóle też takie fantazyjne, bo nie zawsze to jest animacja. Są tam sceny musicalowe na przykład. To jest rewelacyjne i ona ma znakomitą rękę do stylizacji, do właśnie takich dziwnych rzeczy, które pokazała zwłaszcza w swoim debiucie, Córkach Dancingu. Tylko po prostu miałem wrażenie, że jakby nie poradziła sobie z taką większą opowieścią opartą na faktach, która musi mieć takie większe zamknięcie. I wcześniejszy film Fuga też się rozgrywał w stosunkowo krótkim okresie czasu. Tam fabuła była niedługa, więc być może po prostu taka epickie opowiadanie nie jest czymś, co jej bardzo leży, albo może nie jest czymś, z czym jeszcze sobie dobrze radzi.
To wróćmy jeszcze do konkursu. Nie mamy oczywiście tyle czasu, by szczegółowo omawiać każdy nagrodzony film, ale są takie dwa, może trzy nazwiska, o których chciałbym cię dopytać i chciałbym je może omówić. Więc tak, Park Chan-wook, bracia Dardenne, David Cronenberg. Od kogo chciałbyś zacząć?
Może od tego Davida Cronenberga, dlatego że ten film budził duże emocje, a został też zupełnie pominięty w werdykcie, chociaż jest filmem ciekawym. To reżyser z jednej strony już taki weteran, który robi filmy od ponad 50 lat, a z drugiej strony wciąż ktoś taki, kto nie jest traktowany jako postać takiego pierwszego szeregu. I tutaj David Cronenberg w filmie, który nazywa się Crimes of the Future, Zbrodnie przyszłości, to jest film z Viggo Mortensenem i Leo Seydoux w rolach głównych, czyli rozpoznawalni aktorzy. Zresztą Cronenberg często korzystał z gwiazd, zresztą z Viggo Mortensenem pracował już nieraz. I można powiedzieć, że w tym filmie on wraca do swoich takich ulubionych tematów i obsesji z lat 80. i 90., kiedy zasłynął jako reżyser tak zwanych body horrorów, czyli filmów, które bardzo eksponowały cielesność, zwłaszcza różne deformacje cielesności. I jako reżyser związany z szeroko pojętym science fiction. I tutaj też tak jest, bo ten film dzieje się w niedalekiej przyszłości, w której Viggo Mortensen i Lea Seydoux są parą artystów. Natomiast ich sztuka jest, powiedziałbym, delikatnie mówiąc, niekonwencjonalna, ponieważ Viggo Mortensen ma tę przypadłość i tę specyfikę, że hoduje jego ciało, jakby wytwarza nowe organy. Organy nieznane w ogóle ludzkości. Może być to skutek jakiejś mutacji, czegoś, co się wydarzyło. Ten film dzieje się w przyszłości i wiemy, że takie przypadki mają miejsce. Pojawia się nawet nowe biuro do rejestracji organów. Każdy, komu wyrośnie nowy organ, musi się zarejestrować. I część jakby artystyczna tego polega na tym, że z publicznością Lea Seydoux wycina mu te organy. Więc taki film dosyć niepokojący, bardzo mocno wystylizowany, rozgrywający się w przyszłości, ale bardzo nieokreślony. Jest to jakiś dystopijny świat, dosyć mroczny, wygląda jak być może coś tam się wydarzyło, ale niewiele wiemy. To jest, ten film trzyma nas zupełnie w niepewności co do tego, jak wygląda ten świat, gdzie to się dzieje, kiedy to się dzieje. Więc film mroczny, tajemniczy, intrygujący, pewnie nie najlepszy w karierze Cronenberga, ale z ciekawością widziałem, jak wraca właśnie do tych swoich zainteresowań z lat 80., które w takich filmach jak Existence, czy Mucha, czy Videodrom kiedyś już rozwijał.
To jeszcze dwa nazwiska, które tutaj przytoczyłem. Bracia Dardenne, Park Chan-wook, no gdybyś mógł.
Jestem fanem obu tych, czy wszystkich trzech tych twórców, no bo w przypadku braci Dardenne właśnie mówimy o rodzeństwie. Dwóch braciach, którzy w Cannes bywali już od zawsze, to znaczy już ich pierwsze filmy były tam pokazywane i są oni absolutnymi pupilami tego festiwalu. Co roku dostają jakoś, czy kiedy się pojawiają tylko na festiwalu, to dostają praktycznie zawsze jakąś nagrodę. I teraz też tak było, nawet dostali specjalną nagrodę na 75-lecie festiwalu. Czyli jakąś taką pozaregulaminową, dodatkową, specjalną. Trochę skojarzyło mi się to w zeszłym roku. Robert Lewandowski nie dostał złotej piłki, dostał na pocieszenie jakąś nową, wymyśloną nagrodę dla najlepszego napastnika roku. I tak właśnie tutaj bracia Dardenne dostali jakąś specjalną, nową, wymyśloną nagrodę, ale nie dlatego, że nie zasłużyli na właściwą. To znaczy pokazali film pod tytułem Tori i Lokita. Mamy tutaj dwa imiona bohaterów. Bohaterów, którzy są imigrantami z Afryki, którzy w Belgii ubiegają się o azyl, ubiegają się o jakieś prawo do pobytu, udając rodzeństwo. Oni, co się dowiadujemy dopiero jakoś z strzępków ich rozmów, poznali się już w drodze do Europy. Możemy się domyślać, że przeszli taki szlak, który w ostatnich latach był udziałem wielu osób gdzieś przez morze, na łódce, w różnych trudnościach i tam się bardzo zżyli i też uznali, że łatwiej im będzie, jeśli będą udawać rodzeństwo, nie zostaną rozdzieleni. No i są, można powiedzieć, w takim zawieszeniu. Mieszkają w takim centrum azylowym, z jednej strony próbują dostać tam prawo pobytu, a z drugiej strony na boku dorabiają sobie w różny sposób, często nielegalny, na przykład roznosząc narkotyki. Więc można powiedzieć, że to jest taka dardenowska klasyka, w tym sensie, że jakieś problemy społeczne, takie niejednoznaczne sytuacje i ten film na pewno nic nowego do ich twórczości nie wprowadza, ale jest kolejnym bardzo dobrze zrealizowanym powtórzeniem ich formuły i takim filmem, w którym no, ciężko jest nie kibicować bohaterom. Może nawet momentami jest to trochę zbyt jednoznaczne, bo mamy tutaj takich szlachetnych, dobrych, niewinnych bohaterów i zły świat dookoła, ale u braci Dardenne zawsze jest to wszystko bardzo wiarygodne i ten film też taki jest.
No to mieliśmy body horror, mieliśmy co, kino społeczne braci Dardenne. Myślę sobie właśnie, żeby teraz skierować nasz wzrok na wschód. Park Chan-wook wspomniany, to jest twórca, na którego ja chyba najbardziej czekałem w tym roku, jeżeli chodzi o tę stawkę konkursową. No i Azja gdzieś w natarciu cały czas. No przypomnijmy sobie Parasite, o którym też chyba wspomniałeś wcześniej, przed 2 laty. No nie dość, że Złota Palma w Cannes, no to oczywiście rozbity bank oscarowy. Rok temu chyba Hamaguchi, Drive My Car, czyli kolejny film. To jak w tym roku? Filmy azjatyckie.
W tym roku były takie w konkursie głównym dwa mocne nazwiska właśnie z Dalekiego Wschodu i oba to były filmy koreańskie. Mm. Jeden to wspomniany film Park Chan-wooka, Decyzja o odejściu albo Decision to Leave, bo pod takim anglojęzycznym tytułem ten film był pokazywany, a drugi to film Hirokazu Koreedy, czyli reżysera japońskiego, ale nakręcony właśnie w Korei, w pełni koreański. Zresztą w roli głównej w tym filmie grał Song Kang-ho, czyli ten sam aktor, który właśnie znany jest z Parasite. No ale może wpierw słowo o tym Park Chan-wooku, który też w Cannes jest stałym bywalcem. W ogóle można powiedzieć, że on rozpoczął ten boom na kino azjatyckie, no na to kino koreańskie, południowo-koreańskie, filmem swoim Old Boy z roku 2003, który też był wówczas nagrodzony w Cannes. Natomiast przyznam, że dla mnie ten film był dużym rozczarowaniem, bo bardzo lubię też Park Chan-wooka. I on teraz już nie pierwszy raz w swojej karierze zrobił taki film, powiedziałbym, hitchcockowski mocno, zwłaszcza jeśli ktoś widział jego nakręcony film w Stanach Zjednoczonych pod tytułem Stoker, no to on był prawie że remake'iem filmu Cień podejrzenia Alfreda Hitchcocka. I tutaj on też wraca do takiej historii, powiedziałbym, trochę z Vertigo. Mamy detektywa, który poznaje młodą kobietę, jej mąż zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, to znaczy wygląda to na wypadek, być może samobójstwo, ale pojawiają się podejrzenia, że mogły tu być też właśnie jakieś nieczyste intencje. I on z jednej strony próbuje rozwikłać tą zagadkę, a z drugiej strony coraz mocniej wdaje się właśnie w jakąś uczuciową relację z tą wdową. Natomiast dlaczego mówię, że ten film był rozczarowujący? Bo jak na takiego mistrza opowiadania, bo Park Chan-wook właśnie zasłynął tym, Oldboy też był takim filmem, który bardzo skomplikowaną miał fabułę, opartą na przewrotkach. Tutaj mam wrażenie, że ta historia jest trochę mało wiarygodna, rozpada się w kilku momentach, czasami ciężko się połapać i nie w takim dobrym znaczeniu tego słowa. To znaczy są filmy, w których niepewność co do tego, kto jest kim, co się dzieje, jest wielką przyjemnością, a tutaj miałem poczucie, że po prostu niektóre decyzje bohaterów, ich zachowania są niedostatecznie umotywowane. Nie chcę wchodzić w szczegóły, także dlatego, że ten film jednak ma taki kryminalny charakter, więc odkrywanie zagadki, odkrywanie kolejnych wydarzeń jest przyjemnością, której nie chciałbym psuć, a dla wielu jednak ten film był przyjemnością, bo zebrał też dużo dobrych opinii. Natomiast ja byłem jednak rozczarowany. Bardzo fajny jest montaż w tym filmie. Park Chan-wook lubi zestawiać ze sobą różne sceny na tak zwanych maczkatach, takich pasujących ujęciach. Na przykład ktoś macha ręką i w następnym ujęciu ktoś też macha ręką. Albo na jakichś takich wręcz kwestiach dialogowych mamy zmontowane ze sobą dwie sceny, które świetnie do siebie pasują. Ale dla mnie to było trochę za mało. I punkt wyjścia był dla mnie niewiarygodny. Punkt dojścia tej historii, więc a w kryminale to są podstawowe sprawy.
A Hirokazu Korada, który tym razem do Korei się wyprawił. Pamiętajmy, jego poprzedni film to była Francja. Tam taka też międzynarodowa obsada, przypominam sobie Ethan Hawke, Catherine Deneuve. No tym razem znowu jakiś inny rejon, na pewno bliższy Japonii, ale wciąż.
Tak, i dlatego też nie byłem pewien, jak on sobie poradzi, no bo właśnie on po latach 20 ponad robienia filmów w Japonii postanowił wybrać się na takie tournée międzynarodowe i o ile ta francuska część tournée nie bardzo mi przypadła do gustu, w pewnym sensie we Francji jakby stracił swoje największe zalety, a wszystkie potencjalne swoje wady czy jakieś takie słabości jego filmów zostały tam wyeksponowane. Natomiast powrót do Korei Południowej czy na Daleki Wschód moim zdaniem bardzo, bardzo udany. Tutaj kazus jest podobny jak z braćmi Dardenne, to znaczy Hirokazu Koreeda robi znowu film bardzo w swoim stylu, film opowiadający o przybranej rodzinie, bo to jest taki temat, który w jego filmach wszystkich prawie się pojawia. Jeśli ktoś widział film na przykład Złodzie Jaszki, nagrodzony 3 czy 4 lata temu też Złotą Palmą, tam mieliśmy rodzinę właśnie taką pozbieraną, różnych osób, które nie łączą więzy krwi, ale którzy tworzą właśnie taką rodzinną społeczność. Wcześniej mieliśmy takie filmy na przykład jak Ojciec i Syn, albo Nasza młodsza siostra, gdzie też wprawdzie więzy krwi się pojawiały, ale często nieoczywiste i jakby dopiero taka nauczenie się być rodziną ze sobą było tematem tych filmów. I tu jest podobnie, bo tutaj mamy bohaterów, którzy zajmują się niezbyt chlubnym procederem handlu dziećmi, ale przynajmniej sami uważają, że robią to z dobrych pobudek, to znaczy porzucone dzieci, które miałyby trafić do sierocińca, znajdują dla nich rodziców na własną rękę. Biorą za to pieniądze, ale sami przynajmniej starają się pokazać jako osoby, które troszczą się, dobrze dobierają tych rodziców. No i w pewnym momencie do jednego takiego małego dziecka, niemowlaka, dołącza jego matka, która porzuciła to dziecko, ale teraz zaczyna mieć wątpliwości. I oni w sumie zaczynają razem podróżować, do tego dołącza w pewnym momencie chłopiec z sierocińca, który ucieka stamtąd i zamienia się w to taki trochę, taką małą mis, bym powiedział, tylko bez jakby tych więzów rodzinnych, a właśnie takie więzy dopiero tworzące się między nimi, które budują nową rodzinę w porównaniu do poprzednich filmów Koreedy, ten jest na pewno zabawniejszy, ma w sobie sporą dozę poczucia humoru, stąd porównałem go właśnie do Małej Miss, takiego już kultowego, myślę, amerykańskiego filmu, gdzie właśnie najlepiej pasuje taka łatka komediodramatu. I ten film też jest takim komediodramatem w najlepszym dla mnie tego słowa znaczeniu.
To mi się też łączy ze Złodziejaszkami, bo tam też mieliśmy taką sytuację takiej patchworkowej rodziny, złożonej w zasadzie z osób, które niekoniecznie są ze sobą spokrewnione, ale w zasadzie morał jest taki, że ta rodzina niekoniecznie musi być właśnie gdzieś więzami krwi połączona, ale może właśnie to są osoby bliskie, które gdzieś nam towarzyszą w życiu, więc tutaj chyba jakiś też taki motyw typowo właśnie dla Koreedy, jakiś charakterystyczny.
Można powiedzieć, że jego takim credo twórczym byłoby właśnie, że to nie krew, a uczucie, troska i przywiązanie tworzą rodzinę i ten film dokładnie o tym opowiada, o takim formowaniu się dopiero rodziny z osób, które ledwie się poznały, ale które właśnie przez swoją wrażliwość i takie nastawienie na siebie, chociaż wszystkie te osoby są, mają swoje wady, to nie jest jakiś taki wyidealizowany portret, ale bardzo, bardzo piękny.
Odhaczyliśmy sobie największe nazwiska, powiedzieliśmy o tych starych mistrzach, czy też reżyserach uznanych, którzy w Cannes no, bywają od wielu, wielu lat. No ale właśnie, przed przerwą powiedziałem, że często jest tak, że w Cannes można znaleźć jakąś perełkę, można znaleźć pewne objawienie, można właśnie dostrzec jakieś nowe talenty, które w Cannes się prezentują. O takich zaskoczeniach i o takich twoich może ulubieńcach chciałbym porozmawiać, bo wspomniałeś tu na początku audycji jedno nazwisko i myślę, że to było duże zaskoczenie.
Tak, miałem na myśli belgijskiego reżysera Lukasa Donta, który pewnie w największym stopniu właśnie mógłby być nazwany takim odkryciem, bo z filmów, których nie wspomnieliśmy, także moim zdaniem świetny film zrobił na przykład Christian Mungiu, czyli rumuński reżyser, film nazywa się Prześwietlenie, czy James Gray, który zrobił Armageddon Time z Anthony Hopkinsem, świetnym na drugim planie. Ale to są już twórcy właśnie bardzo uznani. Natomiast takich nowych postaci, no to właśnie ten Lukas Dont jest osobą, na którą zdecydowanie warto zwrócić uwagę. On już zwrócił uwagę na siebie swoim debiutanckim filmem pod tytułem Girl, który opowiadał o no, takiej transpłciowej dziewczynie, która próbuje się jakby odnaleźć w swoim ciele i w relacjach też społecznych, czy to z ojcem, czy z koleżankami w szkole. Już tamten film zbierał bardzo dobre opinie, szereg nagród, no i tutaj Dont jakby w tym konkursie głównym mógł rozwinąć skrzydła i nakręcił film pod tytułem Close. Specjalnie wypowiadam to angielski tytuł, chociaż wiem, że film będzie w Polsce wyświetlany pod tytułem Blisko, ale dlatego, że ten film ma w sobie, ten tytuł ma w sobie świetną dwuznaczność. Z jednej strony opowiada o bliskości, ale z drugiej strony o domykaniu, o zamykaniu pewnych spraw, ponieważ opowiada o dwóch chłopcach, takich po prostu najlepsi przyjaciele od dzieciństwa, wychowujący się w zasadzie razem, nocujący u siebie, mieszkający dom w dom. I o sytuacji, w której idą do nowej szkoły. Powiedzmy umownie, że jest to gimnazjum. Nie wiem, jaki jest dokładnie belgijski system nauczania, ale oni mają tam 12-13 lat i przychodzą do nowej szkoły, trafiają do jednej klasy i na początku są tak sklejeni, no ale muszą się odnaleźć w nowej sytuacji, trochę przedefiniować swój stosunek do świata, który zwłaszcza staje pod dużym znakiem zapytania, kiedy dochodzi w ich otoczeniu do dużej tragedii. Specjalnie mówię o tym w taki bardzo ogólnikowy sposób, dlatego że ten film widziałem, że też w opisach właśnie nie komunikuje tego, co się tam dzieje, a jest to coś, co w zasadzie definiuje resztę tego filmu, bo on właśnie oprócz tej bliskości opowiada też o właśnie domykaniu i pewnym zakończeniu jakiegoś etapu i jest to taki film, który z jednej strony gdzieś wyrasta z tego kina braci Dardenne trochę, o którym mówiliśmy, no to też jest Belgia i taki bardzo realistyczny sposób opowiadania z kamerą blisko bohaterów, podejrzanymi takimi dziecięcymi zabawami. Jest to wszystko bardzo wiarygodne dla mnie na poziomie właśnie tego, jak oni mówią, komunikują się ze sobą, jakie tematy podejmują, jak spoglądają na siebie. A z drugiej strony ten reżyser ma jednak chyba taki większy, jednak melodramatyczny trochę zmysł od braci Dardenne. To znaczy jest w nim bardzo dużo takiej emocjonalności i takiej bliskości właśnie nomen nomen z tymi bohaterami. Także takiej stylizacji. On jest pięknie oświetlony. Naprawdę myślę, że będzie to duże przeżycie dla wielu widzów. Też film bardzo wzruszający. Jeśli ktoś w odpowiedni sposób emocjonalnie się do niego dostroi, to może tak jak osoba, która siedziała koło mnie na seansie, przepłakać w zasadzie większość z niego. Siedziałem koło pana, który no, co chwilę w zasadzie ocierał oczy chusteczką i to jest taki film, który właśnie może wiele łez wycisnąć.
Wspomniałeś jeszcze dwa nazwiska. To mówiłem o tych młodych twórcach, ale skoro już wywołałeś ich do tablicy, to może faktycznie poświęćmy im chwilę uwagi, no bo Mungiu, czyli powiedzielibyśmy sobie taki główny przedstawiciel tak zwanej nowej fali rumuńskiego kina, w Cannes również obecny, bo czy film Egzamin, to chyba jego poprzedni film był pokazywany w Cannes, no i oczywiście te pierwsze, no i James Gray, to oczywiście dwa różne bieguny kina, ale spróbujmy sobie właśnie gdzieś ich tu plasować na mapie tego konkursu, bo z tego co wiem, James Gray z nagrodą wyjechał, chyba otrzymał wyróżnienie, jeżeli się nie mylę, albo jakąś nagrodę jury, nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, no ale właśnie, może sobie ich też tutaj gdzieś postawmy w tym szeregu kanańskim.
No tak, James Gray można powiedzieć, że wraca do korzeni, bo on wychodzi z takiego kina amerykańskiego niezależnego, to znaczy takiego mniejszego, skupionego czasami na takich wątkach melodramatycznych, chociaż pojawiały się już w jego wczesnych filmach lekko gangsterskie wątki, ale to wszystko było takie bliskie rzeczywistości, bardzo nowojorskie. On jest nowojorskim twórcą i na Queens swoje filmy osadzał i tutaj wraca właśnie do tych czasów i wraca też do lat 80., bo w międzyczasie on zdążył pójść w trochę większe produkcje. Tworzył takie filmy jak Zagubione miasto Z Robertem Pattinsonem, czy później
Ad Astra.
Ad Astra dokładnie z Bradem Pittem, czyli duży film science fiction i Donaldem Sutherlandem. Więc dotknął jakby takiego kina hollywoodzkiego przez duże H i teraz wraca znowu do dużo skromniejszej tematyki, do historii dorastania chłopca w żydowskiej rodzinie na Queens w latach 80. On poznaje, też trafia do nowej szkoły, poznaje kolegę, który z kolei jest czarnoskóry i oni obaj są trochę tacy wyautowani w tej klasie. Nie wiem czemu, ale w jakiś sposób ten film mi się kojarzył z Paulem Thomasem Andersonem, jego filmem Licorice Pizza, ale miałem wrażenie właśnie, że jest adekwatne, że Licorice Pizza to jest taka kalifornijska, słoneczna, wypełniona gwiazdami właśnie wersja dorastania w przeszłości, tam to są lata 70. Tak tutaj właśnie mamy wersję ze wschodniego wybrzeża, to znaczy ten film jest raczej szary, raczej taki ponury, raczej takie murowane budynki właśnie tego Queens i dylematy wchodzenia w dorosłość, bohatera, któremu trochę może brakuje kierunku w życiu, trochę brakuje autorytetów. Na pewno takim autorytetem jest jego dziadek, grany właśnie przez Anthony'ego Hopkinsa w fantastycznej roli. Kto wie, może jakieś Oscarowej za drugi plan, nie zdziwiłbym się. Mm-hmm. I robi to właśnie z lekkim poczuciem humoru, ale też z dużą dozą takiej nostalgii, ale nostalgii krytycznej. To znaczy, to nie jest film, który idealizuje jakoś te lata dorastania, ale też pokazuje ich mroczne strony, ich często problemy, których dzieci jeszcze nie są do końca świadome, a które wokół nich się piętrzą.
A Mungiu?
Mungiu z kolei wyjechał bez żadnej nagrody. Jest to moje duże rozczarowanie, bo film bardzo mi się podobał. I film, tu znowuż jest fajna dwuznaczność w tytule, bo on do polskich kin będzie wprowadzony pod tytułem Prześwietlenie. Oryginalny tytuł RMN. To RMN to jest z jednej strony właśnie rezonans magnetyczny, a z drugiej strony RMN jak Romania, jak Rumunia. Bo ten film jest trochę takim prześwietleniem właśnie rumuńskiego społeczeństwa. Opowiedzianym z punktu widzenia bohatera, który pracował w Niemczech przez lata, ale po, no, eufemistycznie powiem, kłótni ze swoim przełożonym, którego po prostu uderzył w twarz, ucieka z Niemiec i wraca na rumuńską prowincję. Prowincję, która jest trochę wyludniona. Wiele osób właśnie wyjechało do pracy na zachód. Prowincję, która jest taka śnieżna, to się dzieje w okresie około świątecznym. Prowincję, która jest podzielona, bo jest to też część Rumunii zamieszkana przez mniejszość węgierską w dużym stopniu. I ten film chyba nawet w większym stopniu jest filmem mówionym po węgiersku niż po rumuńsku i która staje się podzielona jeszcze bardziej w momencie, kiedy lokalna, to jest piekarnia, ale taka duża piekarnia, taka fabryka, bym powiedział, pieczywa bardziej, zatrudnia po to, żeby we wniosku unijnym lepiej wypaść, zatrudnia kilku imigrantów ze Sri Lanki, bo nie może znaleźć nikogo na miejscu za płacę minimalną, bo jak wspomniałem, wszyscy wyjechali do pracy gdzieś na zachód. No i to zaczyna burzyć lokalną społeczność. Więc można powiedzieć, że Mungiu miesza w takim kotle różnych tematów właśnie związanych z różnicami klasowymi, rasowymi. Do tego wchodzą wątki osobiste, bo główny bohater jest w takim, powiedzmy, trójkącie powikłany, znaczy jest żona, z którą już w zasadzie nie mieszka razem, bo się rozstał. Z drugiej strony kochanka, z którą też nie jest w jakimś ustabilizowanym związku. I to jest trochę taka szachownica, na której on układa te wszystkie pionki. Jest jakaś sugestia, że może się wydarzyć coś złego w tym filmie, bo od pierwszych scen jest jakaś lekka atmosfera grozy, kiedy syn głównego bohatera widział coś w lesie, ale nie chce powiedzieć co. Natomiast było to coś strasznego i traumatycznego. Jest strzelba, pojawia się, która zgodnie z czechowowskim przykazaniem musi wypalić. Więc dla mnie był to film taki bardzo misternie skonstruowany, bardzo wielowątkowy i żałuję właśnie, że nie został doceniony. Mungiu tutaj jawi się jako taki najlepszy kontynuator właśnie tej nowej fali rumuńskiej, o której wspomniałeś, czyli takiej realistycznej, krytycznej, społecznie, drapieżnej. Mam wrażenie, że on te wszystkie swoje przymioty najlepsze zachował wciąż.
Na koniec, no właśnie, bo powiedziałeś o wielu tytułach. Większość z nich raczej trafi do Polski, jeżeli nie wszystkie, no bo tak naprawdę, czy David Cronenberg, który z pewnością będzie dystrybuowany, czy bracia Dardenne, którzy są już kupieni, Hirokazu Koreda. Widziałem, że też jeden z dystrybutorów tutaj zakupił prawa do dystrybucji tego filmu. No, oczywiście wszystko, o czym mówimy, będzie będziemy mogli niedługo zobaczyć. Na samym początku wspomnieliśmy Rubena Östlunda, który został nagrodzony Złotą Palmą. Powiedziałeś, że niekoniecznie przyznałbyś tę nagrodę, gdybyś miał siedzieć w tym jury, w tym gremium przyznającym właśnie takie laury. Twój ulubiony film kanański?
Musiałbym wybierać między dwoma, chyba właśnie tym Prześwietleniem Christiana Mungiu i wspomnianym Klaus Lukasa Donta. Ten drugi film został nagrodzony nagrodą jury, czyli tą drugą co do Grand Prix, czyli drugą co do ważności nagrodą festiwalu, natomiast właśnie Mungiu został pominięty. I to nie dlatego, żeby film Östlunda mi się nie podobał. Uważam, że jest udany, jest zabawny przede wszystkim bardzo i taki prowokacyjny, ale po prostu te dwa jakoś bardziej mi przypadły do gustu. Natomiast chciałbym jeszcze wykorzystać tą okazję, bo właśnie obracamy się głównie wokół konkursu głównego i omawiamy tytuły z niego. Natomiast czasami zdarza się tak, że pojawiają się jakieś odkrycia zupełnie nieoczekiwane i nieeksponowane i o jednym takim filmie chciałbym powiedzieć, bo o ile te filmy, o których powiedzieliśmy, będą właśnie w kinach, będą na pewno widoczne, to jest jeden film, który mam nadzieję, że trafi do kin, ale może zostać łatwo przegapiony, czyli film Ennis Man, czy Ennis Main w zasadzie się to powinno czytać, bo jest to kornwalijski tytuł, zrealizowany przez Marka Jenkinsa, czyli reżysera, który już był w naszych kinach za pomocą filmu Bait parę lat temu, Przynęta, a który jest po prostu warty wyeksponowania, bo jest zupełnie niezwykłą postacią współczesnego kina, moim zdaniem. I jego estetyka, która jest taką, powiedzielibyśmy, estetyką lo-fi, ponieważ on realizuje swoje filmy za pomocą starej, pochodzącej z lat 70., nakręcanej ręcznie kamery Bolex na taśmie 16 mm, czyli takiej bardzo ziarnistej, sprawiającej wrażenie retro. Cały dźwięk robi w postprodukcji, on też brzmi tak trochę sztucznie. Jego filmy przypominają trochę takie filmy home video, bym powiedział, jakieś stare. I jednocześnie on te wszystkie swoje wybory podejmuje też ze względów poniekąd ekologicznych. To znaczy on robi filmy z minimalną ekipą. Jeśli spojrzymy na napisy do tego filmu, to Mark Jenkins jest w nim reżyserem, scenarzystą, producentem, montażystą, autorem zdjęć i autorem muzyki. To jest naprawdę prawie że one man show. Tylko kilka osób na planie, zawsze robione lokalnie. Ten film powstał właśnie w Kornwalii, dlatego że on tam mieszka. Poruszają się, jeśli muszą już się poruszać, to tylko pociągami. Nawet do Cannes przyjechał pociągiem. Jak sam powiedział, zajęła mu ta podróż 3 dni, żeby się tam dostać. Na planie stara się zużywać jak najmniej prądu. Nawet generator prądotwórczy, który jest wymagany, ma być jak najmniejszy, jak najbardziej ekologiczny. I można powiedzieć, że z tej metody wypływa ten film, który jest filmem bardzo skromnym i właśnie takim zakończonym w środowisku i w naturze. Opowiada, dzieje się w latach 70. i opowiada o bohaterce, która żyje w czymś na kształt takiej stacji badawczej, na jakiejś malutkiej, bezludnej wyspie. Ona codziennie notuje tam temperaturę, notuje jakieś zmiany w lokalnej florze, co tam się dzieje z jakimiś roślinkami. I z czasem ten film zaczyna się zamieniać, bym powiedział, w taki thriller psychologiczny spod znaku, nie wiem, Romana Polańskiego, bo ona zaczyna widzieć jakieś rzeczy, które nie jesteśmy pewni, czy tam są, czy nie. Być może coś jest jej wspomnieniem, być może to jest sen, być może jakaś retrospekcja. Takie tropy folk horroru tam widać. Bardzo, bardzo intrygujący film. Wspominam o nim właśnie dlatego, że może on zupełnie umknąć. Jest to malutka, skromna produkcja, a niezwykle oryginalna.
Myślę, że Festiwal Nowe Horyzonty ten film na pewno przygarnie. Jeżeli nie do dystrybucji, to na pewno gdzieś ta formuła się nam zachowa festiwalowa i na pewno ten film będziemy mogli zobaczyć. No myślę, że moglibyśmy jeszcze godzinami rozmawiać o tym, co w Cannes było pokazywane. No mnie niestety festiwal w tym roku ominął. Natomiast no tak, filmy będą trafiały powoli do kin. Już chyba jeden z nich, to miałem okazję, taka anegdota, być na pokazie filmu Men Alexa Garlanda, znanego między innymi z Ex Machiny. To było ciekawe, bo nasz pokaz odbył się na 3 dni przed pokazem kanańskim, więc byliśmy pierwszą europejską publicznością, która ten film zobaczyła. Myślę, że to też jest film, który byłby wart tutaj omówienia przynajmniej. Ja nie jestem akurat jego wielkim fanem, ale myślę, że można było podciągnąć ciekawą dyskusję, ale no niestety na to wszystko nie ma czasu, ale wypatrujemy tych filmów, czekamy, no i będziemy też korzystać z twoich, Miłoszu, polecajek. Miłosz Stelmach, redaktor naczelny czasopisma Ekrany, wykładowca filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, no i prowadzący podcast o tematyce filmowej Flixtok. Co to w ogóle za twór?
To jest nowy podcast. Zaczęliśmy go w zeszłym miesiącu z Adamem Uryniakiem, moim dobrym kolegą, filmoznawcą także. Ten podcast jest związany z platformą VOD Flix Classic, na której można oglądać klasykę kina i my, można powiedzieć, że takie specjalne przeglądy tematyczne, które pojawiają się na tej platformie, obudowujemy merytorycznie, więc w każdym miesiącu bierzemy na tapet inny temat, który w 4 odcinkach tydzień po tygodniu omawiamy. Zaczęliśmy od czechosłowackiej Nowej Fali w maju, a teraz dokładnie dzisiaj premierę ma pierwszy odcinek czerwcowy, a czerwiec poświęcony będzie Dario Argento, czyli jeśli ktoś lubi stare kryminały, horrory, thrillery, no to zapraszam do słuchania.
No to my również zapraszamy, ja tam sobie na pewno zerknę. Dzięki, że byłeś z nami, że poświęciłeś czas, że wstałeś o 9 rano po tym maratonie kanańskim, dwutygodniowym prawie, jeżeli się nie mylę. Dzięki wielkie.
Dzięki wielkie. Do usłyszenia mam nadzieję i miłego dnia.
No to z pewnością. Do usłyszenia. Hej.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku między 9 a 12 w audycji Off On w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.